Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Formy czci zmarłych, część pierwsza. Trwamy w radosnym okresie wielkanocnym. Źródłem naszej radości jest fakt, że Chrystus Pan prawdziwie zmartwychwstał. Tę radość dodatkowo wzmacnia i ubogaca czas majowego odpoczynku oraz cieszenie się wiosną. Paradoksalnie jest to bardzo odpowiedni kontekst do podjęcia rozważań związanych z nieuchronnością przemijania i śmierci, a właściwie ze czcią dla zmarłych. Jest rzeczą naturalną, że odejście na zawsze kogoś z naszych bliskich lub przyjaciół napełnia bólem, smutku i tęsknotą. Jednak wiara uczy, że skoro Chrystus zmartwychwstał, to także zmarli zmartwychwstaną do pełni życia i szczęścia w niebie. Tylko w duchu takiej nadziei eschatologicznej, która stopniowo przechodzi w radość, czyli pokój serca, przepełnionego ufnością w Bogu, można oddawać cześć zmarłym, a tym samym wielbić Boga jako Ojca. On bowiem daje życie doczesne jako okazję do przygotowania się do życia w niebie. Miłując nas, pragnie, abyśmy przez mądre i zgodne z Jego prawem używanie życia na ziemi mieli swój udział w kształcie życia po śmierci. On jeden tylko wie, kiedy jest ten najlepszy czas, aby zabrać nam to życie doczesne, czasem pełne trudu, trosk i cierpienia, po to, aby dać nam nowe życie bez końca. Płynąca z posłuszeństwa wiary zgoda na przemijanie naszych bliskich i nas samych to podstawa zdrowej pobożności funeralnej, czyli tej związanej ze czcią dla zmarłych. Stanowi ona bardzo ważny element każdej religii i przejawia się na różne sposoby. Tę wielość form czci dla zmarłych, którą tu roboczo nazwałem pobożnością funeralną, w naszej polskiej katolickiej tradycji można podzielić na dwie grupy. Pierwszą stanowią zachowania i gesty wyrażające szacunek dla zmarłych i wdzięczną pamięć. Zaś drugą, różnego rodzaju modlitwy odmawiane czy to w związku z wspomnianymi czynnościami, czy też niezależnie od nich. Jeśli chodzi o zachowania i gesty związane ze zmarłymi, to na pierwszym miejscu należy postawić udział w pogrzebie, traktując go przede wszystkim jako akt wiary. Dla katolika powinno być rzeczą oczywistą, że najważniejszym elementem pogrzebu jest msza święta, oczywiście mówimy o pogrzebie katolickim. Wyrazem zaś czci dla zmarłego i wdzięczności względem Boga za jego życie będzie pełny i zaangażowany udział we mszy świętej pogrzebowej, a więc także przystąpienie do komunii świętej ofiarowanej za zmarłego, co niekiedy będzie wymagało skorzystania z sakramentu pokuty. Przykre jest to, że tak mało ludzi włącza się w pozostałe obrzędy pogrzebowe, jak chociażby śpiewy psalmów z powtarzanymi responsoriami, czy odmawianie różańca, gdy jest dłuższa droga z domu albo kaplicy pogrzebowej do kościoła, albo z kościoła na cmentarz. Często bywa tak, że żałobnicy zachowują się jak bierni widzowie jakiegoś przedstawienia, w którym główne role wykonuje kapłan i organista oraz firma pogrzebowa. Czy na własnym pogrzebie chcielibyśmy też mieć milczących obserwatorów? Czy może kochających nas przyjaciół, którzy w ostatniej ziemskiej drodze towarzyszą nam żarliwą modlitwą? Pocieszające jest jednak to, że coraz powszechniejszy jest zwyczaj zamawiania mszy świętych za zmarłego zamiast wieńców i kwiatów, które niebawem uschną i zwiędną, stając się kłopotem dla dbających o schludność cmentarza. Dla człowieka wierzącego zawsze najpiękniejszy jest kwiat modlitwy, która nie powinna zakończyć się zaraz po opuszczeniu cmentarza. Także zamawiane są msze święte w różnych odstępach czasowych, wedle regionalnych zwyczajów, na przykład w 3., 7. i 30. dzień po śmierci, a potem w kolejne rocznice śmierci lub pogrzebu, a także w dzień imienin zmarłego. Innym przejawem czci dla zmarłych jest nawiedzanie grobów i troska o ich estetykę. Opuszczone, zaniedbane groby to nie najlepsze świadectwo o rodzinie zmarłego, jak również o wspólnocie parafialnej, do której dany zmarły należał. Nie tyle okazałe drogie grobowce, co przede wszystkim schludne i zadbane cmentarze są najlepszym przejawem pamięci o zmarłych i o duchowej więzi z nimi. Śladem takiej pamięci w naszym kręgu kulturowym są zapalone światła na grobach i składane kwiaty. Z radością trzeba odnotować także nie tylko wyraźną poprawę troski o estetykę cmentarzy, ale także coraz powszechniejsze zjawisko odwiedzania grobów zmarłych. I to nie tylko przy okazji Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. Za przejaw żywej wiary i zdrowej pobożności funeralnej należy uznać fakt, że bardzo wielu wiernych odwiedza groby przy okazji świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Wniebowstąpienia czy Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Szczególnie wymowne jest nawiedzanie cmentarza właśnie w Wielkanoc i w okresie paschalnym. W ten sposób nie tylko dajemy wyraz naszej wiary w zmartwychwstanie umarłych, ale niejako zanosimy naszym bliskim orędzie paschalne o zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią, piekłem i szatanem. Bardzo dobrze, że powszechnym staje się zwyczaj odwiedzania grobów bliskich nam osób przy okazji różnych ważnych wydarzeń rodzinnych, jak na przykład pierwsza komunia święta dzieci, ślub w rodzinie czy inne ważne okoliczności. Jest to wzruszające świadectwo więzi z tymi, którzy przecież żyją po drugiej stronie, a zarazem jest to znak wiary w obcowanie świętych. Warto nadmienić, że o czci dla zmarłych świadczy to, co i jak o nich mówimy po śmierci. Wspominanie różnych niepochlebnych spraw, a tym bardziej złorzeczenia czy plotki o zmarłych, to ciężka niesprawiedliwość wobec nich. Bóg już osądził tych zmarłych, więc nie ma potrzeby stawiać się w roli sędziów, tym bardziej, że zmarli nie mogą się już bronić czy wytłumaczyć. Natomiast przechowywanie pamiątek po nich świadczy o szlachetności i wdzięczności oraz o stałej więzi z tymi, którzy choć odeszli, to przecież żyją i być może, za Bożym dopustem, mają możliwość przyglądać się naszemu życiu. Z tej racji kolejnym przejawem czci zmarłych jest spełnienie ich woli, na przykład zapisanej w testamencie lub przekazanej ustnie, o ile jest ta wola godziwa i sprawiedliwa. Wśród różnych przejawów czci dla zmarłych dobre życie tych, którzy jeszcze pozostali w doczesności, jest czymś najważniejszym. Czy dla zmarłych rodziców może być lepsza pociecha nad dobre, godziwe życie ich dzieci, wierność Bożym przykazaniom, miłość w rodzinie i szacunek dla innych? Zmarli patrzą na ziemskie życie z perspektywy wieczności, doskonale wiedzą, co znaczy zmarnować szansę na szczęście wieczne. Jak bardzo muszą cierpieć w czyśćcu, gdy widzą, że ci, których kochali, mogą utracić zbawienie wieczne, że mogą już nigdy z nimi się nie spotkać po śmierci. Do takiej refleksji skłania przypowieść Jezusa o bogaczu i Łazarzu. Bogacz, ciesząc się swoim majątkiem, był niewrażliwy na nędzę Łazarza, siedzącego na progu jego domu. Kiedy obydwaj umarli, Łazarz zażywał pociechy w niebie w bliskości Abrahama, zaś bogacz cierpiał udręki potępienia, gdyż zrozumiał, jakie popełnił błędy. Jego udręką była świadomość, że pozostałych jego pięciu braci prowadzi hulaszczy tryb życia, narażając się na wieczne potępienie. Prosi więc Abrahama, aby posłał Łazarza z napomnieniem do nich. Wszelkie więc formy upamiętniania zmarłych, czy to poprzez stawianie nagrobków, pamiątkowych tablic, dedykowania im książek, dzieł artystycznych, charytatywnych czy innych, zawsze powinno pobudzać nas do refleksji. Czy zmarli byliby zadowoleni z jakości i stylu naszego życia? Jeśli chodzi o zachowania i gesty wyrażające cześć dla zmarłych, to trzeba wspomnieć zwyczaj nadawania imion bliskich zmarłych ich przodkom. To jakby żywy pomnik, kiedy na przykład wnuk nosi imię swego dziadka. Nierzadko z tym wiąże się także zwyczaj przekazywania portretu zmarłego. Trzeba jeszcze poruszyć delikatny temat tak zwanej żałoby, która jest zgodnym z daną tradycją uzewnętrznionym odzwierciedleniem tego, co się dzieje z kimś, kto stracił bliskiego. W naszym kręgu kulturowym oznaką żałoby jest czarny kolor stroju lub przynajmniej jakiejś jego części. Czasem jest to czarna opaska lub wstążka. Żałoba przejawia się również w powstrzymywaniu się od zabawy i innych rozrywek oraz przyjemności, nawet jeśli są godziwe. W przypadku utraty kogoś bliskiego, jak rodzic, małżonek czy dziecko, zwyczajowo żałoba trwa przez rok. Gdy umiera jakaś ważna osoba publiczna albo ginie jednocześnie grupa ludzi, czasem ogłasza się żałobę o wymiarze lokalnym lub ogólnonarodowym, trwającą dzień, a niekiedy kilka dni. W każdym jednak przypadku żałoba jest sprawą bardzo indywidualną. Niezależnie bowiem od zewnętrznych oznak żałoby, odejściu kogoś bliskiego może towarzyszyć bardziej lub mniej dotkliwe poczucie straty, które niekiedy może trwać znacznie dłużej, aniżeli czas zwyczajowej żałoby. Bywa też tak, że żałoba przeradza się w rodzaj nerwicy o bardzo niekorzystnych, a nawet destrukcyjnych skutkach. Dzieje się tak, kiedy żałobnik nie tyle opłakuje stratę bliskiej osoby, co raczej skupia się na sobie, na swoim bólu i samotności, na tym, jak jemu jest źle, nie pamiętając, że zmarły jest już w stanie szczęśliwości. Wielką pomocą w takiej sytuacji może być odkrycie na nowo przeżywanej w tym czasie prawdy o zmartwychwstaniu Chrystusa, w którym wszystko żyje. Dzięki Niemu nasze doczesne życie wprawdzie zmienia się, ale przecież się nie kończy. Właściwie dopiero się zaczyna.